Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze: Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli bym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: Gdzież jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, z Bożą pomocą, z pomocą Ducha Świętego postaramy się przemyśleć tę prawdę o Kościele kolejną na podstawie tego Słowa Bożego, które słyszeliśmy przed chwilą, szczególnie właśnie czytania i Ewangelii. W Ewangelii, czy w Słowie Bożym, które słyszeliśmy najpierw z Księgi Daniela, jest ta opowieść o Zuzannie. To była wersja krótsza, także byśmy jeszcze musieli posłuchać kolejnych wersji dłuższej, to byśmy dzisiaj nie wyszli z kościoła, taka długa jest. Ale w tej opowieści o Zuzannie najważniejsze jest to, że prawda musi być poświadczona przez przynajmniej dwóch świadków, że jak kogoś się sądzi, to potrzeba postawić dwóch przynajmniej świadków, którzy zgodnie zeznają. Oczywiście starcy, którzy oskarżyli Zuzannę, nie dają zgodnego świadectwa. To świadectwo było kłamstwem, nie było prawdą i dlatego ponieśli straszliwą karę. I w Biblii bardzo często mówi się o tym, że nie wystarczy świadectwo jednego człowieka, że musi być przynajmniej dwóch świadków. Pamiętacie, jak na górze przemienienia był Mojżesz i Eliasz. I oni byli świadkami dla Jezusa, dla nas, prawo i prorocy, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Zawsze dwóch świadków. Najlepiej, jakby przynajmniej dwóch, którzy zgodnie świadczą. A w Ewangelii Pan Jezus właśnie dzisiaj się powołuje też na to świadectwo, na to prawo i mówi o tym, że ja i ten, który mnie posłał, świadczą. I dalej mówi: także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie posłał. Czyli musi być przynajmniej dwóch, żeby świadczyć zgodnie, żeby pokazać, że coś jest prawdą. I to doświadczenie Starego Testamentu i Nowego Testamentu skłoniło mnie do takiego wniosku, żeby powiedzieć wam dzisiaj o jedności. Bo jeśli dwóch, trzech, czterech zgodnie coś mówią, postępują, razem jakoś starają się żyć, działać. To znaczy, że są jedno, że tworzą piękną wspólnotę. I my wyznajemy wiarę w jeden Kościół, czyli w taki Kościół, gdzie wszyscy zgodnie starają się żyć, gdzie starają się dobrze ze sobą współpracować. Wierzę w jeden Kościół. Dlaczego my wyznajemy tę wiarę i jak to odnieść do naszego życia? Bo ja nie chcę za dużo o teorii mówić, tylko chcę zawsze poprzez różne przykłady pokazać, jak to ma się do naszego życia, do naszych konkretnych spraw, którymi żyjemy. Najpierw, dlaczego Kościół jest jeden? A my wiemy, że do tych kościołów powstało tyle. No jest jeden od samego początku, bo jest jeden Bóg w trzech osobach. Zobaczmy, jest wspólnota osób, Ojciec, Syn i Duch Święty i oni stanowią jedność. To jest jak gdyby taki wzór. I dlatego też Jezus założył jeden Kościół, jedną wspólnotę. Nie założył 100 kościołów. Założył jedną wspólnotę, która ma być zgodna, która ma żyć ze sobą, współpracować, razem iść, a nie stworzył mnóstwa różnych kościołów, wyznań. To, że tak to wygląda dzisiaj, to jest po prostu no, przez ten grzech, o którym słyszeliśmy wczoraj, przez pychę, że tyle różnych kościołów, wyznań chrześcijańskich jest, ale Chrystus, ponieważ jest z Trójcy, jednym z trzech, a ta Trójca jest jednością, On na ziemi stworzył jedną wspólnotę, Kościół, przekazał nam jedną wiarę, przekazał nam jedną nadzieję, dał nam jedną wspólnotę. I niestety to wszystko zostało zerwane, ale Jezus cały czas modli się, tak jak w Wieczerniku, o to, żebyśmy my no, byli jedno. Nie tylko właśnie katolicy, ale żeby wszyscy ci ochrzczeni i protestanci, i prawosławni, i wszystkie wyznania chrześcijańskie, żeby stanowili jedno. Pamiętamy tę modlitwę. Aby byli jedno. Aby świat uwierzył. To jest właśnie modlitwa Pana Jezusa do końca świata. On chce, żeby to, co dokonał tu na ziemi, stwarzając ten jeden Kościół, zakładając ten jeden Kościół i jedną wiarę, żeby to wróciło. No ale na razie modlimy się o to i jakoś nie widać końca, kiedy to będzie. Ale nie chcę mówić dzisiaj tutaj o wierze w Kościół właśnie tak teoretycznie, o tych wszystkich wyznaniach chrześcijańskich, ale chcę powiedzieć, jak my mamy budować jeden Kościół, który nazywamy Kościołem domowym, czyli rodziny nasze i parafie. Bo to jest nam najbliższe. Jakbyśmy pomyśleli, że teraz jesteśmy wezwani do tego, żeby budować jedność między różnymi wyznaniami, no to trochę jest takie trudne dla nas, ale to, co dotyczy naszego życia, co jest autentycznie budowaniem jedności w Kościele najmniejszym, jakim jest rodzina, jakim jest małżeństwo, no to nas bardzo dotyczy i to możemy zrobić. I teraz warto się zastanowić, jak my możemy właśnie budować ten jeden Kościół, ten najmniejszy, jakim jest parafia, jakim jest rodzina, małżeństwo. Jest takie Słowo Boże o małżeństwie, które doskonale znamy. Ono brzmi tak. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Zobaczmy, że już w Księdze Rodzaju jest mocno podkreślone, że tą pierwszą wspólnotą, jaką jest małżeństwo, rodzina, ma być znamionem jedność. Że ma być jedność pod każdym względem. Nie tylko chodzi o jedność cielesną, ale też jedność psychiczną, duchową. Wolą mamy tworzyć, czyli decyzjami, jakąś jedność w rodzinie. Nie jest to proste, ponieważ w małżeństwie, jak ktoś się właśnie zabiera do małżeństwa, to musi dokonać się taki przewrót kopernikański, że z ja nagle musi przejść do my. To jest przewrót. No bo do tej pory, do momentu małżeństwa, człowiek był cały czas taki bardzo skupiony na sobie, a teraz musi wszystko uzgadniać z żoną, z mężem. Ja mam taki przykład, jak narzeczonych przygotowuję, żeby powiedzieć im, że małżeństwo to nie jest tylko wspólnota, żebyście się kochali. Tylko że małżeństwo to jest wspólnota jedności, żebyście wy razem decydowali o różnych sprawach. Mówię im tak, słuchajcie, po małżeństwie no musicie pomalować pokoje. Jedziecie do sklepu i kupujecie farbę. I ona ma pomysł, że jej się podoba ta farba, a tobie się podoba ta farba. No i jest już brak jedności. Niezgodni są. No ale jak ktoś jest taki mocniejszy, ktoś ma taką mocną tutaj siłę w sobie, że przekonuje, że tak musi być i koniec, no to będzie kompromis. No dobra, ktoś się ten drugi zgodzi. No dobrze, niech będzie ten kolor zielony, w porządku. Przyjeżdżają do domu, malują wszystko elegancko i po miesiącu okazuje się, że farba się łuszczy. To co będzie? Pierwsze słowo, które powie ta osoba, która tak przyklepała, a nie mówiłem ci? To jest pierwsze. To jest kompromis. I małżeństwo oczywiście buduje się na różnych kompromisach, ale ideałem jest, żeby była jedność. A jak wspólnie docierają się, no dobrze, ten kolor, nie ten kolor, i wybiorą jeden kolor ich, że razem zdecydowali, to jest właśnie w jedności, to wtedy jak się coś zacznie łuszczyć po miesiącu, to powiedzą, no trudno, razem żeśmy wybrali, no co zrobić? I nie ma kłótni. Także bardzo ważna jest jedność, decydowanie razem o różnych sprawach. Jest takie powiedzenie, które ja mam mocno w sercu i czasami udaje mi się, chociaż nie jest to proste, realizować. Lepiej coś zrobić mniej doskonale, ale w jedności z drugim, niż super doskonale samemu. To jest właśnie zasada jedności, że człowiek wie, że to jest super, tak, doskonale, to tak ma być, ale jest jeszcze druga, z którym muszę uzgodnić wszystko, bo w jedności jest lepiej, jest owocniej. Papież Franciszek kiedyś takie afrykańskie przysłowie zacytował, że jeśli chcesz iść szybko, to idź sam. A jak chcesz iść dalej, to idź razem z kimś. I to jest właśnie tak, że razem, jedność, budować tę jedność w małżeństwie, w rodzinie, bardzo ważne, wspólnie decydować o wielu rzeczach, takich drobnych nawet, bo jak się razem zdecyduje, to wtedy mniej kłótni, mniej nerwów, łatwiej jest to wszystko zbudować. Ale oczywiście to wymaga docierania się, bo ten ma taki pomysł, ten taki. Także to jest bardzo trudne, ale jednocześnie jest bardzo owocne. Małżeństwo jest wspólnotą miłości i jedności. To jest właśnie ten kościół domowy, gdzie jedność jest bardzo istotna i ważna. A żeby do takiej jedności dochodzić, to bardzo ważne jest przebaczenie i pojednanie. Dlaczego my mówimy, moi drodzy, codziennie w Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom? Ponieważ codziennie potrzeba przebaczenia, bo codziennie są jakieś niesnaski, różne napięcia, nerwy, stresy. Dlatego czasami trzeba się zatrzymać, jak się odmawia pacierz, i przy tych słowach odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. No kto zawinił? Z kim miałem napięcie? Z tym przebaczam. To jest bardzo ważne, żeby zbudować jedność, żeby Kościół był właśnie jeden, ten domowy. A przebaczenie, warto też o tym pamiętać, polega na tym, żeby po pierwsze życzyć dobra tej osobie, która zawiniła, skrzywdziła, dotknęła, jakoś zraniła mnie czymś, i modlić się za tę osobę. Jeśli życzę dobra i modlę się za tę osobę, staram się, rzeczywiście to robię, to znaczy, że przebaczam. Bo przebaczenie to nie polega na tym, że gdzieś tam uczuciowo staram się coś zrobić. Nie, to musi być konkret. Życzę dobra, życzę, żeby się ktoś zmienił, żeby ktoś poszedł do spowiedzi, żeby ktoś się zbawił, i modlę się za ciebie. To jest przebaczenie. Na tym polega przebaczenie. A to, że uczuciami czasami, jak ktoś się znowu pojawi, od razu mi się wszystko coś gotuje w środku, to będzie może do końca życia takie emocjonalne przeżywanie różnych napięć. Ale wolą, sercem przebaczam, bo życzę dobra tej osobie, która zawiniła, i modlę się. To jest wyznacznik przebaczenia. Nie 7, ale 77 razy. I jeszcze jedna jest taka zasada też jedności, budowania tej jedności. To jest modlitwa, taka wspólna. Posłuchajcie bardzo ważnego słowa Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza. Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Jak to jest ważne, żeby wspólnie się modlić, ale z sercami pogodzonymi i pojednanymi. To wtedy to jest coś niesamowitego, że Pan Jezus obiecuje, że będzie pośród nich. I wtedy skuteczność modlitw jest o wiele większa, niż jak się sam człowiek modli. Bo Kościół jest wspólnotą, jedność najważniejsza jest w tej wspólnocie. A więc jak się modlę wspólnie, razem, czy w kościele tutaj na przykład, nie? Jak są ludzie tutaj, którzy nie żywią do siebie urazy, przebaczyli, zgodnie modlą się o coś, to ma moc taka modlitwa, ponieważ Jezus obiecał, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię mojej miłości, jedności, tam ja jestem pośród nich. Czyli te trzy rzeczy, jakbyśmy zapamiętali chociaż troszeczkę i je starali się z Bożą pomocą realizować. Nie? Jedność przez wspólne decydowanie, to kosztuje. Jedność poprzez wzajemne, codzienne przebaczanie sobie, czyli życzę dobra i modlę się. I jedność poprzez wspólną modlitwę, ale z sercami pogodzonymi, przebaczonymi. To jest bardzo istotne, żeby tak czynić. Kiedyś byłem u tych benedyktynów, bo lubię tam do nich jeździć na rekolekcje czy na takie oddech trochę. Kiedyś przygotowujemy się do mszy świętej, tak stoję już w ornacie. Nagle podchodzi do mnie jeden z tych braci i mówi: przepraszam. Ja mówię: ale ty mi nic nie zrobiłeś. No ale mogłem. Albo może tak krzywo spojrzałem, a może się zgorszyłeś mną, że tam skrzywiłem się jakoś jakiś. I ja sobie pomyślałem, jak oni pięknie żyją właśnie tą jednością, o której mówi też jeszcze inne zdanie z Ewangelii. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, no najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiarny. Zobaczcie, oni się bardzo starają o to, żeby na mszy świętej, która za chwilę sprawujemy, żyć w jedności już przed, żeby sobie przeprosić się, przebaczyć sobie, żeby było naprawdę zgodnie. Oni wiedzą doskonale o tym, że to jest wielka moc. Kiedyś mi o jeden opowiadał, że tak się poróżnili i zaczęli odprawiać mszę. I przeor przerwał i czekał, aż ci dwaj się pogodzą. Trwało to z 15 minut. I dopiero jak podeszli do siebie i przekazali sobie taki znak pokoju, rozpoczęli dalej mszę świętą. Nie można właśnie bez jedności, bez zgody modlić się, bo to jest po prostu nieskuteczne zupełnie. Nie? Jezus mówi, że będzie obecny, a jak On jest obecny, to wszystko jest możliwe. Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im Ojciec mój niebieski. To jest jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a druga to jest, może krócej mi się uda, że Kościół, do którego należymy, jest też oparty na apostolstwie, na apostołach. Dzisiaj w tych czytaniach jest również o tym, szczególnie w Ewangelii. Jezus dyskutuje z tymi Żydami i mówi wyraźnie, że On jest apostołem, to znaczy apostolos posłanym. Mówi tak, ja i ten, który nie posłał. Zaświadcza o mnie Ojciec, który nie posłał. Pan Jezus jest posłany z czym? Z dobrą nowiną o zbawieniu, o tym, że mamy dzięki Niemu przebaczone grzechy, że mamy życie wieczne, że jest zmartwychwstanie ciał. Dobrą nowinę ma Jezus głosić. On jest po to posłany, żeby być apostołem Ojca i ogłaszać nam tą piękną, radosną nowinę, która daje tyle nadziei w naszym życiu. Ale Pan Jezus oczywiście wiedział, że odejdzie z tego świata. I dlatego wybrał spośród uczniów 12 najbliższych współpracowników i nazwał ich apostołami. Czyli ich teraz posyła na świat, żeby oni dalej kontynuowali to dzieło i mówi, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Jezus jest apostołem Ojca. Apostołowie są tymi posłanymi przez Jezusa. No i teraz w końcu my. My jesteśmy też apostołami. I wczoraj mówiłem o tym, jak w tym kościele ludzie się pogubili strasznie i jaka jest straszliwa laicyzacja. Mówi się na przykład o Poznaniu, że to jest jedno z trzech miast w Polsce, które najszybciej laicyzuje się, zeświadcza się, że wiara po prostu to na łeb, na szyję, jak to mówimy kolokwialnie, spada. Nie? I teraz ja też się zastanawiam, jak tutaj dojść do ludzi, żeby ich głosić dobrą nowinę, żeby oni zrozumieli właśnie, że życie to nie kończy się w piachu, tylko życie jest wieczne, że nie warto dla tego życia tutaj ziemskiego tylko się urządzić i żyć, tylko że jest coś więcej. Jak dojść do ludzi? Jak? No właśnie, trzeba głosić tą dobrą nowinę, ale jak? Jak? No poprzez właśnie nasze zaangażowanie. No, niestety tak to jest, że jeśli Pan Jezus przyszedł głosić, On był posłany przez Ojca, posłał apostołów, no to teraz nas posyła i to jest no taka jak gdyby sztafeta, którą my musimy podjąć. I znacie z pewnością ten przykład, który często kaznodzieje mówią o tym krzyżu, który znaleźli żołnierze gdzieś w ruinach kościoła bez rąk i bez nóg. Nie? I pod tym jeden z takich pobożnych żołnierzy napisał, że nie mam już swoich rąk, lecz Twoje. Nie mam swoich nóg, lecz Twoje, swoich ust, lecz Twoje, swego serca, lecz Twoje. Teraz właśnie Pan Jezus chce być w nas i przez nas działać, żeby docierać do tych ludzi, którzy się pogubili, którzy gdzieś się odwrócili od Boga, od Kościoła. On chce z nami się posłużyć, tak jak posłużył się Jezusem i apostołami. Jak to zrobić? Też tak konkretnie się zastanawiałem. No przecież nie pójdziemy, nie wiem, tak jak Świadkowie Jehowy i będziemy pukać o drzwi, no i będziemy mówić, no uwierz Pana Jezusa. Niektórzy mają taki charyzmat. Są takie osoby, młodsze i starsze, że rzeczywiście tak robią w parafiach. I to jest bardzo chwalebne, ale nie wszyscy mają takiego ducha, taką łaskę, taki charyzmat, odwagi, że idą i głoszą od drzwi do drzwi, czy tam na ulicach, nie? Wobec tego, jak nie mamy takiej odwagi, no to jak to robić? I dla mnie osobiście jest no, taka myśl najbardziej jakby skuteczna. Kiedyś czytałem o kościele takim w Indiach, że ksiądz w Indiach zrobił takie dwa napisy. Jak się wchodzi do kościoła, to zrobił taki napis nad drzwiami. Tutaj wchodzisz, aby kochać Boga. A jak się wychodziło z kościoła, u was tam jest o pokoju, to takie sentencja miesiąca, to było napisane, stąd wychodzisz, aby kochać bliźniego. I dla mnie takim najlepszym, najdoskonalszym jak gdyby głoszeniem dobrej nowiny, żeby ludzie bardziej uwierzyli, żeby się zbliżyli do Pana Boga, żeby wrócili, to jest przede wszystkim kochać, miłować. Ja bym mógł tutaj dużo mówić, ale może tak bardzo skrótowo powiem wam o takich cechach miłości, którą my możemy dotykać różnych ludzi. To jest miłość nie taka uczuciowa, takie współczucie, no trudno, nie tam, no co zrobić, takie biadanie, tylko konkretna miłość. To jest sześć takich cech miłości chrześcijańskiej, miłości Pana Jezusa. On tak kochał, miłości Bożej. I ja tylko krótko opowiem o tym. Pierwsza taka cecha, którą my możemy apostołować, to starać się kochać wszystkich. Zobaczcie, w Ewangelii jest tak. On sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czyli Pan Bóg, Pan Jezus kocha wszystkich, a nie dzieli. Tych mądrych to będę kochał, głupich nie. Grzeszników to będę wyzywał, a świętych to będę poważał. Nie, wszystkich. To jest bardzo ważne, żeby nie dzielić. Ja się zastanawiałem kiedyś, no jak to kochać wszystkich? I znalazłem taką odpowiedź. Kochać jednego naraz. Jak się kocha tego, który jest obok, to kocha się wszystkich. No bo akurat tego mam, a za chwilę będę miał kogoś innego. Dalej, druga taka cecha, miłować jako pierwszy. Święty Paweł napisał, Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. A święty Jan, w tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On pierwszy nas umiłował. Czyli Jezus na krzyżu nie czekał, aż my się zmienimy, poprawimy, tylko najpierw oddał życie, a później czekał. Ja tak pamiętam, jak przyszedłem do jednej parafii, z dnia na dzień. W środę dostałem dekret, że od soboty jestem już w innej parafii. Nie zdążyłem się nawet dobrze pożegnać i powiedziałem sobie, no ja w ogóle tych ludzi nie znam, co ja tu zrobię? No i postanowiłem tak, że kogokolwiek spotkam na placu kościelnym, przy probostwie i też przy cmentarzu, który był obok, to zawsze do każdego będę mówił, dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Jako pierwszy. A nie czekam, żeby mi się kłaniali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże, księdzu. Nie, jako pierwszy. I słuchajcie, od razu jak zacząłem tak mówić, to od razu uśmiech, jakieś zagadanie. To właśnie przełamuje. prawdziwie apostołujemy, kiedy staramy się kochać jako pierwszy, uśmiechać się jako pierwszy, usłużyć jako pierwszy, wyciągnąć rękę jako pierwszy. Nie, że obrażamy się, to on powinien mnie przeprosić. Nie, pomódl się najpierw jako pierwszy za niego. Uśmiechnij się. Jako pierwszy. Jezus tak zrobił. Najpierw oddał życie, a później czekał. A nie, czeka. Może mnie coś kocha ktoś. Nie. Dalej, bardzo ważną cechą miłości jest jednoczyć się z drugim. Święty Paweł napisał, weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Ja pamiętam takiego jednego rekolekcjonisty, który siedział za stołem, bo nie było w kościele, tylko na sali. No i nagle gardło mu zaczęło tak, no nie mógł powiedzieć. I wszyscy tak kiwali głową, i co to będzie? A jeden gdzieś tam wybiegł, nie? Za chwilę przyszedł i przyniósł gorącą herbatę z cytryną. On zrozumiał, co to znaczy jednoczyć się z drugim. Jeśli się jednoczę, to znaczy, że drugi to jestem ja. Co ja bym potrzebował na swoim miejscu? Żeby biadali nade mną i kiwali główką? Nie. Chciałbym się napić czegoś ciepłego, żeby to przeszło, czy wody. Właśnie jednoczyć się. Empatia. Czwarta taka cecha to jest, żeby kochać w drugim Jezusa. To jest to, co Jezus powiedział. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mieście uczynili. Pamiętam, jak ktoś opowiadał o takim franciszkaninie, który był odpowiedzialny za przygotowywanie takich pokojów gościnnych dla właśnie różnych, którzy przyjeżdżali tam do klasztoru. No i on tak właśnie starał się żyć, żeby zrobić jak najpiękniej, jak dla Pana Jezusa, bo przecież w każdym jest Jezus. No i patrzy, nie ma kwiatów w wazonie. No to poszedł do ogrodu i ścina te kwiaty do tego pokoju, że dla Pana Jezusa. A jakiś tam zakrystianin go zaczął wyzywać, że ty bierzesz mi te kwiaty, a one są do tabernakulum, tam stawiam, co ty robisz? A ten ojciec mówi, no ale ja też dla Pana Jezusa, tylko że w tym gościu, który przyjedzie. Także, żeby to pamiętać, że wszystko, co robimy drugiemu tak z serca, to robimy zawsze Panu Jezusowi, dopiero na sądzie ostatecznym się dowiemy, ile żeśmy wykonali dobrych uczynków dla Pana Jezusa. I jeszcze dwie takie cechy na koniec, żeby kochać prawdziwie, to trzeba kochać, miłować nieprzyjaciół. Jezus mówi, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy przeklinają i módlcie się za tych, którzy oczerniają. Często odwrotnie trzeba zrobić, bo to nie jest takie proste, żeby coś dobrego zrobić nieprzyjacielowi, ale pomodlić się, przebaczyć mogę, błogosławić. Ja pamiętam, kiedyś szedłem z Panem Jezusem do chorego i tam jacyś w samochodzie wygrażali, krzyczeli na mnie, a ja wziąłem tego Pana Jezusa w tej bursie i pobłogosławiłem. Właśnie błogosławić tych, którzy złorzeczą. I ostatnia cecha miłości chrześcijańskiej to jest miłować się wzajemnie. Pan Jezus mówi, nowe przykazanie dał nam. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. I tu mi się przypomina taka powieść króciutka o świętym Franciszku, który powiedział swoim braciom, idziemy przez Asyż i będziemy głosić kazanie. I oni szli, uśmiechali się do ciebie, no idą, wracają. I jeden z tych braci mówi, no ale Franciszku, mieliśmy powiedzieć kazanie, a myśmy ani słowa nie powiedzieli. Bo myśmy kazanie powiedzieli swoim życiem, jak się do siebie odnosimy. I właśnie chodzi o to, żeby budować taki kościół, który apostołuje poprzez miłość.